Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Dzień dobry Państwu. Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika Wiersza. Wiersze małpa radiogdańsk.pl.
Przed tygodniem mówiłem o potrzebie głośnego czytania dopiero co napisanych wierszy, bo to i sprawdzenie ich wartości brzmieniowych, i przygotowanie do wieczoru autorskiego, choćby był to wieczór tylko dla domowników bądź przyjaciół. Wspomniałem o nobliście Williamie Butlerze Yeatsie, który tworząc wiersze recytował je, a w poszukiwaniu najlepiej brzmiących fraz pomagało mu chodzenie, tak jakby rytm kroków przenosił się na rytm wiersza. Inny wielki poeta współczesny, też noblista, Czesław Miłosz, lubił podśpiewywać swoje wiersze. Sam o tym mówił następująco. Cytuję. Pisząc niektóre swoje wiersze, układałem muzykę. Kiedyś zaśpiewałem swój wiersz Witoldowi Lutosławskiemu, który powiedział: dziwnie skromnymi środkami to skomponowałeś. Ale mam takie wiersze piosenki, gdzie istnieje pewna melodia. Piosenka o końcu świata ma melodię, którą wydobywam podczas recytacji. Koniec cytatu. Piosenkę o końcu świata usłyszymy w finale audycji, w aktorskiej interpretacji Jarosława Tyrańskiego. Świadomość rytmu języka miała dla Miłosza fundamentalne znaczenie. Uważał, że dla języka polskiego ogromne i dobroczynne znaczenie miał rytm łaciny. Jego własna fraza poetycka dużo zawdzięcza i łacinie, i uwrażliwionemu na brzmienie języka słuchowi kresowemu. Własną twórczość liryczną określał mianem inkantacyjnej, muzycznej, a więc wrażliwej na rytmiczną budowę zdania czy frazy. Nie znaczy to wcale, że były to proste, niezłożone harmonie. Nie, Miłosz zdawał się występować przeciwko, jak to sam określił, skazie harmonii. Jego wiersze są zatem poligonem walki między imperatywem poetyckiej inkantacji, między pierwotną inklinacją do śpiewnej rytmiki regulowanej z atonalną harmonią mowy poetyckiej. Przynajmniej tak to widział wytrawny badacz literatury profesor Stanisław Balbus. Sam Miłosz twierdził, cytuję, w polskim jest możliwa poezja, która używa wiersza nierymowanego i nawet używającego zmiennej ilości sylab, a mimo to dany wiersz ma silną strukturę rytmiczną. To dla nas piszących pociecha, ale i cenne wskazanie kierunku eksploracji polszczyzny. Ważny jest nie tylko sens, nie tylko uroda frazy poetyckiej, trafność obrazowania, ale też struktura rytmiczna wiersza. Chodzi zatem o to, żeby wierszując, nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, kiedy nie liczymy na palcach ilości sylab w wersie, nie rezygnować z rytmiki zdania, bo to ona niesie sensy, ona nie niejako uruchamia. To też w wierszu zatytułowanym Jak powinno być w niebie Miłosz mógł napisać: życie spędziłem układając rytmiczne zaklęcia. Tego, co ze mną się działo, nie bardzo świadomy. Na koniec, prawie na koniec, moja ulubiona pruska Miłosza z tomu Nieobjęta ziemia z 1984 roku. Zamieszkać w zdaniu, które byłoby jak wykute z metalu. Skąd takie pragnienie? Nie żeby kogoś zachwycić, nie żeby utrwalić imię w pamięci potomnych. Nienazwana potrzeba ładu, rytmu, formy, które to trzy słowa obracamy przeciwko chaosowi i nicości. Cóż, pisząc wiersze, publikując je w prasie literackiej, książkach czy w sieci internetowej, możemy przyczyniać się albo do pogłębienia chaosu aksjologicznego i estetycznego, albo ten chaos porządkować. Możemy dodawać nicość do nicości, albo przeciwstawiać się jej. Ład, rytm i forma. Te trzy słowa, jak chciał Miłosz, ale też chyba szerzej, te trzy kategorie mogą rozbity świat scalać, i przedłużać jego trwanie. Dla śpiewaków, a słowem tym nazywam poetów, którzy w zamierzchłych czasach rzeczywiście byli najpierw śpiewakami i szamanami, później opowiadaczami i prorokami, w końcu stali się słowiarzami i kuglarzami, no więc powtarzam, dla śpiewaków rytm był ładem istnienia. Nie zapominajmy o tym, czytając wiersze i pisząc wiersze, i niech o rytmie i jego znaczeniu przypominają nam dwa zdania ze skargi klasyka z tomu Piesek przydrożny Czesława Miłosza. Ależ doskonale wiedziałem, jak mało świata zagarnia sieć moich fraz i zdań. Niby zakonnik, skazujący siebie na ascezę, nękany przez erotyczne wizje, chroniłem się w rytm i ład składni ze strachu przed moim chaosem.
Oczywiście melodia wiersza, muzyczność tekstu jest niezmiernie ważna i powiedziałbym nawet, że jest rodzajem środka konserwującego tekst. Przyłapałem się na tym kilkakrotnie, czytając swoje bardzo dawne, młodzieńcze jeszcze teksty, że te, które były zrytmizowane zgrabnie, skutecznie, pomysłowo, przekonująco, prawdziwie, te, które były nietypowo zrymowane, jakby dłużej opierają się czasowi, jakby dłużej zachowują świeżość. Ale rym jest rodzajem jakiejś takiej być może albo środka konserwującego, albo żelatyny, która tę galaretę wiersza trzyma, mówiąc niezgrabnie, w kupie. Natomiast...
Byłbym za solą, wiesz, tak. Dlatego, że sól konserwuje i wiesz, rytm byłby solą poezji.
Natomiast nie chciałbym, żeby słuchacz czuł się wprowadzony w błąd, słysząc o melodyjności tekstu, że tutaj lansujemy poezję, która jest kołysanką, która ma nas koić i usypiać. Mniej więcej odkąd powstaje muzyka atonalna, powstają też atonalne wiersze, które świetnie operują przełamaniem rytmu, zgrzytem i różnymi tymi pasmami nieprzyjaznymi dla ludzkiego ucha, a również stosowanymi po to, żeby nas obudzić, żeby nas zszokować, żeby nas wytrącić z jakiegoś dobrostanu czy wygody, w której na co dzień tkwimy. Więc rytmika jest pojęciem szerokim i nie oznacza wyłącznie muzyczności, która ma nas wprawiać w zachwyt i która, ma nas wyłącznie koić.
Tak jest, no dlatego też Miłosz pisał o skazie harmonii, a więc żeby to było harmonijne, ale nie nazbyt harmonijne, żeby nie było za słodziutkie, za milutkie. Poezja musi jednak dotykać, poezja jednak musi poruszać emocje, prawda?
W metaforze.
Zbigniew Herbert. Deszcz. Kiedy mój starszy brat wrócił z wojny, miał na czole srebrną gwiazdkę, a pod gwiazdką przepaść. To odłamek szrapnela trafił go pod Verdun, a może pod Grunwaldem. Szczegółów nie pamiętał. Mówił dużo, wieloma językami, ale najbardziej lubił język historii. Do utraty oddechu podrywał z ziemi poległych kolegów Rolanda, Feliksiaka, Hannibala. Krzyczał, że to ostatnia wyprawa krzyżowa, że wkrótce Kartagina padnie, a potem wśród szlochu wyznawał, że Napoleon go nie lubi. Patrzyliśmy, jak blednie. Zmysły go opuszczały. Wolno obracał się w pomnik. W muzyczne muszle uszu wstąpił kamienny las. A skóra twarzy zapięta została na niewidome i suche dwa guziki oczu. Został mu tylko dotyk. Co za historię opowiadał rękami. W prawej miał romanse, w lewej wspomnienia żołnierskie. Zabrali mego brata i wywieźli za miasto. Wraca teraz co jesień, szczupły i cichy. Nie chce wchodzić do domu. Puka o szybę, bym wyszedł.
Chodzimy sobie po ulicach, a on mi opowiada niestworzone historie, dotykając twarzy ślepymi palcami płaczu. Ślepe palce płaczu. Cóż to za kłębowisko obrazów, sensów i brzmień? Historia szaleństwa ścieśniona do rozmiarów granatu, który może wybuchnąć nam w rękach. Próbując rozbroić tę metaforę, zacznę od pytania, czym są ślepe palce? Spróbujcie Państwo, słuchający nas w salonie, kuchni lub w samochodzie, spróbujcie pomyśleć o tym, w jaki sposób poznaje rzeczywistość osoba niewidoma i jaką rolę w tym poznawaniu odgrywa dotyk, zwłaszcza dotykanie dłońmi, palcami, których opuszki uwrażliwiły się na najdrobniejsze faktury. Opuszki palców niewidomego przejmują, na tyle na ile mogą, zadania, które u osób widzących należą do wzroku. Poeta, tworząc metaforyczny skrót ślepe palce, uczłowiecza je, potęguje odczucie bliskości dotykania i widzenia. A teraz palce płaczu. Użycie metafory dopełniaczowej, a więc takiej, w której drugi człon odpowiada na pytania kogo, czego, niesie za sobą spore ryzyko popadnięcia we wtórność, w banał, w kicz. Ale w tym przypadku metafora dopełniaczowa jest świeża, stoi za nią oparty na czułej spostrzegawczości silny obraz twarzy ociekającej łzami. Palce płaczu. No dobrze, ale co ma palec do łzy, zwłaszcza palec niewidomego? Przywołajmy w wyobraźni sposób, w jaki niewidomy zapoznaje się z nowo spotkaną osobą. Przeżyłem to na własnej skórze podczas wizyty w domu rodzinnym znajomego poety z Indii, kiedy nestorka rodu, babcia Rajewana, od lat niewidoma, przesuwała drobnymi, kościstymi dłońmi po mojej twarzy, a jej czułe opuszki rzeczywiście były jak krople. Łza spływająca po twarzy jest uważna, chwilami niezdecydowana. Potrzebuje czasu, by wybrać właściwą drogę, ale potrafi też znienacka zmienić kierunek. Dokładnie jak spływające po twarzy palce, które pragną zobaczyć i rozpoznać. Ale zerknijmy ponownie na tę metaforę w całości. Ślepe palce płaczu, a raczej wsłuchajmy się w nią. Ślepe palce płaczu. Powtarzające się samogłoski A oraz E, lecz przede wszystkim spółgłoski P i L. Oto jak brzmienie wpływa na znaczenie, albo jak znaczy brzmienie. Ślepe przegląda się, odbija w palcach i płaczu. Brzmienie scala tę śmiałą metaforę, zamienia ją w naczynie połączone, w którym przelewa się wspólny sens. Brzmieniowo, a za tym i znaczeniowo, ślepymi palcami płaczu to czysty szloch. O jednym jeszcze nie powiedzieliśmy. Palce brata, który, jak mówi wiersz, wrócił z wojny, są ślepe. Palce niewidomego widzą, palce brata nie. Od czego oślepł? Widział na własne oczy wojenną rzeź i od niej oślepł. Domyślamy się, że symbolicznie oślepł. Czasem trauma wybija nas z orbity dotychczasowego życia, z pola grawitacyjnego wartości, wokół których od zawsze krążyliśmy. Człowiek wybity z takiej orbity nie jest w stanie wrócić do siebie. Przestaje siebie rozpoznawać. Dotyka własnej twarzy ślepymi palcami płaczu.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W tym tygodniu kontynuujemy lekturę wierszy pani Agaty Widzowskiej. Jeden z nich prezentowaliśmy tydzień temu wraz z komentarzem dotyczącym tych wierszy, wraz z naszymi odczuciami, naszymi przemyśleniami, naszymi uwagami, naszymi zachwytami i naszymi wątpliwościami dotyczącymi pisania pani Widzowskiej. Dzisiaj dwa kolejne utwory, również zdyscyplinowane, zgrabnie spuentowane, bardzo pedantycznie zrobione, co się nieczęsto zdarza i z czego się ogromnie cieszymy.
Agata Widzowska, radio. Włączyło mnie radio. Byłam muzyką. Dziewiątą symfonią. Nie starą dziewiątką na akord unisono. Czysta pryma wiodąca. Choć nie wiem, co to znaczy. Nie ogarniam, nie jestem muzykiem, albo raczej muzyczką. Tego wymaga gender. Włączył mnie telewizor. A ja bez reklam byłam filmem przyrodniczym, wilkiem bez dubbingu, sarną, jeleniem, mrówkojadem. Chodziłam sobie panoramicznie i nikt nie polował. Popływałam z aligatorem pod prąd. Tego wymaga symbioza. Włączył mnie Facebook. Byłam gallą anonimą, chociaż mają tam stragan. Odciski papilarne moich słów, zdjęcia głupie, głupsze, najgłupsze, naj... Udało mi się uciec na balkon, by dobrze wypaść, nie wychylać się. Pisze i jest napisane. Tego wymaga stado. Wyłączył mnie księżyc. Spotkanie. Poszedłem do biblioteki, tam wielostronicowa dziewczyna pokazała mi okładkę swoich bioder, sam grzbiet, grzbiecik, bez wyklejki. Tak bardzo byłem ciekaw spisu treści. Pan Tadeusz, powiedziałem, otwierając się na stronie tytułowej. Potem przekartkowałem się, przystając na najciekawszych opisach przyrody, na pozłacanych myślach, na dialogach międzyplanetarnych kobiety i mężczyzny, na wciągających wątkach i zwrotach akcji, na rzęsach stanąłem. Ona okazała się analfabetką.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Piosenka o końcu świata. Tak, to ten wiersz, o którym autor powiedział, że istnieje pewna melodia, którą wydobywa podczas recytacji piosenki. Czy za chwilę, podczas prezentacji tekstu, zdołacie Państwo tę melodię usłyszeć? A jeśli nie tę, to inną, naszą, własną. Spróbujmy. Piosenka jest pierwszą częścią cyklu zatytułowanego Głosy biednych ludzi, który to cykl przyszły noblista pisał w okupowanej Warszawie w latach 1943-1944. Opublikowana została w tomie Ocalenie w roku 1945. Wbrew czasowi, w jakim wiersz powstał, jego aura jest bukoliczna. Wesołe delfiny, młode wróble, idące polem kobiety pod parasolkami, nawoływania ulicznych sprzedawców warzyw i dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa. A jednak problematyka wiersza jest poważna. Dotyczy bowiem fundamentalnego pytania o koniec świata, o koniec naszego świata. Tematykę tę poeta wprowadza już w pierwszym wersie, który brzmi w dzień końca świata, a dalej wymienia zwyczajne rzeczy, pogodne rzeczy, takie same teraz i zawsze. Słońce i księżyc są w górze, rodzą się różowe dzieci, a trzmiel nawiedza róże. Wszystkie te doskonale powtarzalne rzeczy zasłaniają prawdę, że każdy nowy dzień jest dniem końca świata, że koniec świata staje się już teraz, w tym momencie. Z tym końcem świata trzeba nauczyć się żyć, bo jak w finale wiersza powiada siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest, bo ma inne zajęcia, innego końca świata nie będzie. No więc nie będzie błyskawic i gromów, apokaliptycznych znaków i archanielskich trąb. Jedni będą się rodzić, inni będą umierać. Zatem moglibyśmy powiedzieć, dla kogo końca świata nie ma, dlatego nie ma, a dla kogo jest, na tego będz. Czyta Jarosław Tyrański.
Czesław Miłosz. Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory: innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie.
Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.